Wolna Grupa Bukowina w Poranku Wnet i oczywiście zapowiedź Jarmarku Wnet. Jutro zapraszamy Państwa od godziny 8 do godziny 15, od godziny 9 do godziny 12 audycja Radia Wnet i Telewizji Republika z jarmarku. Też warto przyjść, warto zobaczyć, jak to dziennikarstwo wygląda radiowe i telewizyjne na żywo. A teraz zapowiadany w zeszły czwartek ciąg dalszy rozmowy na temat strajków 1968 roku, strajku na Politechnice. Przywódca tego strajku, Bogdan Czajkowski, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Skończyliśmy na manifestacji, na wiecach na Politechnice, tak. 13 marca, a teraz przenieśmy się na strajk.
Ale jeszcze trzy zdania uzupełnienia do poprzedniej naszej rozmowy, ponieważ zatrute owoce tej nieszczęsnej wypowiedzi prezydenta się pojawiły już w Jerozolim Post, gdzie zażądano odszkodowania za wypędzenia. Więc ja chciałem podkreślić to całkiem tak bardzo, bardzo kategorycznie. Nie było żadnych wypędzeń po 68 roku. Nikt nie wyjeżdżał pod przymusem. Natomiast ja mogę się zgodzić i zgadzam, znaczy nawet nie mogę, no muszę się zgodzić z tym, że w zależności od wrażliwości poszczególnych osób, zwłaszcza mówię o naszych kolegach pochodzenia żydowskiego, młodych ludziach niewinnych, to mogło być bardzo dolegliwe to, co partia wyczyniała. Mówię o tej nagonce antysemickiej i było na pewno bardzo przykre, zwłaszcza jak Gomułka wyzywał ich od piątej kolumny, ale to nie są wypędzenia. Nikt nie dostał pod przymusem doprowadzony na dworzec gdańskim. Michnik ani Schleifer, którzy zostali relegowani, nie zostali wypędzeni. Został wypędzony mnóstwo innych osób. Więc wypędzenia to miały miejsce na skresach, wywózki sowieckie, gdzie także Żydów wywożono, bo przecież nie wszyscy witali Sowietów z radością. To były wypędzenia w koszmarnych warunkach na poniewierkę i śmierć, ale nie po marcu 68. Jeszcze jedno zdanie, mianowicie takie, chociaż oczywiście wtedy to może nie było takie, patrząc z perspektywy obecnej, to może było w tym jakiś aspekt niezrozumienia tego, co się w duszach mogło tych ludzi, którzy wyjeżdżali, grać. Mianowicie taki, że myśmy ich zazdrościli, bo myśmy nie mogli wyjechać na zachód. Ja miałem 12 lat, szlaban na paszport i myśmy ich zazdrościli tej możliwości, ale korzystali tylko ci, co chcieli. Nikt pod przymusem nie wyjechał. To tyle w tej sprawie.
A w sprawie strajku na Politechnice?
No tak, teraz sobie uświadomię, chociaż wtedy nie mieliśmy to chyba tak nie pamiętam, że myśmy, że ten strajk rozpoczął się w spiesznym dniem wiosny, więc to taka, można powiedzieć, była wiosna, potem się lata później pisała zima wasza, wiosna nasza. Ten strajk zaczął się w pierwszym dniem wiosny. Myśmy go ogłosili na 48 godzin od 8 rano 21 do 8 rano 23. I to była z całą pewnością kulminacja wydarzeń marcowych. Jeżeli ktoś mówi inaczej, ja słyszałem takie głosy, to mówi nieprawdę. Zresztą w czasie tych wydarzeń powstała komisja taka międzyuczelniana, w której ja też brałem udział. Spotykaliśmy się między innymi na PWST, na Miodowych, którą później skończyłem. I to była nasza wspólna decyzja różnych uczelni, żeby przenieść ciężar wydarzeń na Politechnikę Warszawską, którą próbowano przeciwstawiać uniwersytetowi. Więc to był taki zamierzona złośliwość wyrządzona komunistom, że oto Czerwona Politechnika, jak nas nazywali, też strajkuje. I taki był zresztą transparent na szczycie Politechniki. I to było to była kulminacja z dwóch powodów. Po pierwsze, było to największe wydarzenie w sensie udziału osób, dlatego że według różnych szacunków na Politechnice strajkowało około 15 tysięcy studentów. To była największa uczelnia wówczas w Polsce, a kilka razy więcej stało pod gmachem Politechniki w ulicach dochodzących do... No to było mrowie ludzi, no głowa przy głowie, a położenie, że tak powiem, Politechniki w sensie tym, że był zwarty kompleks gmachów, że był dostęp ze wszystkich stron, czego nie było tak na uniwersytecie, też o tym decydował, że ten strajk był taki najbardziej spektakularny, że cała, mówiąc w cudzysłowie, Warszawa stała pod nami, dopóki ZOMO nas, ich w ostatnią noc nie usunęło, stała, dostarczała nam nieprawdopodobne ilości żywności, to takie, że ja nigdy w życiu szerszej takich rzeczy nie jadłem, cytrusy, jakieś papierosy amerykańskie i tak dalej. No w sytuacji, kiedy w Polsce wszystkiego brakowało, nagle się otworzył róg obfitości. My przygotowując ten strajk w akademiku, bo elektroniki, bo tam się to powstało, i służba porządkowa i logistyczne plany wszystkie właściwie, rozważali różne możliwości, na przykład że nam odetną wodę, albo raz spróbują potruć wodą, znaczy nie to, że zabić, ale na przykład środki przeczyszczające domieszać i tak dalej. Poza tym był problem, co będziemy jedli i tak dalej. No to wszystko się okazało, rozwiązało samo, no bo jak powiedziałem, żywności była ogromna ilość. Kilka ciężarówek po strajku zostało wywiezionych do sierocińców. No a jeszcze z jednego powodu ten strajk był bardzo, ale to bardzo niewygodny dla komunistycznej władzy. A mianowicie tak, i dlatego nas próbowano spacyfikować w ostatnią noc, ponieważ 23 marca w sobotę była zaplanowana narada geseków partii komunistycznych w Berlinie Wschodnim. I komunistom zależało na tym, bo myśmy mieli się rozwiązać o 8 rano. Ale komunistom bardzo zależało na tym, żeby spacyfikować to jeszcze w nocy, żeby rano już nie było śladu po tym, żeby towarzysz Wiesław mógł powiedzieć towarzyszom gęsekom, że jak to słynne powiedzenie, Lord Reni w Warszawie, czyli w Warszawie panuje porządek. I dlatego, jak już teraz wiadomo, jak już oczyszczyli plac, przypędzili ludność, chociaż bardzo delikatnie, trzeba powiedzieć, to myśmy się zabarykadowali wszystkim możliwym sprzętem, kioskami i tak dalej. I ten prokurator, który nas straszył i wchodził na pertraktację, to wchodził po drabinie przez okno do rektoratu, bo już... Przepraszam, jestem chory. Cała Politechnika była zabarykadowana. Myśmy byli zdecydowanie bronić się do upadłego, ci, co pozostali, bo kilka tam takich partii autobusów odjeżdżało. Ludzie się nie wiedzieli, dokąd one odjeżdżają, co z nimi zrobią, ale niektórzy się przestraszyli. Rektor ogłosił, że jak do 21 nie opuścimy gmachu, to rozwiąże Politechnikę. No, były ogromne naciski. Ale pod gmachem stał taki wóz dowodzenia, to są informacje od profesora Eislera, który badał tę sprawę. Taki wóz dowodzenia, w którym między innymi znajdował się ze mną Kliszko, towarzysz Kępa, szef Warszawskiego Komitetu Partii i chyba minister Spychalski.
Proponuję, żebyśmy tu postawili trzy kropki. W przyszłym tygodniu przyjeżdża pan do Warszawy, bo będą obchody, rozumiem, 50-lecia strajku na Politechnice. Będą takie obchody.
Muszę niestety zaprzeczyć.
Nie ma takich obchodów.
Politechnika jak zwykle nie dba o swoją historię. Ja jestem bardzo rozczarowany. Tak mi obiecano. Niestety nie będzie żadnych obchodów. To jest przykre, no bo zarówno dla uczestników tych wydarzeń, jak i dla młodych ludzi, którzy powinni znać historię własnej uczelni,
To jest rzecz ważna, tym bardziej, że jest to 50-lecie, ale umówmy się,
tak,
że...
Tak, no i największy strajk studencki w całym PRL-u, w historii całego PRL-u. Bezwzględnie największy strajk.
To umówmy się, że ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi w przyszły czwartek i że powiemy o tym, jak skończył się strajk, a drugi wątek to są tajni współpracownicy, których po latach pan rozpoznał, bo to też jest wątek bardzo ważny. A teraz życzę panu zdrowia i miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Bogdan Czajkowski, przywódca strajku na Politechnice Warszawskiej, był gościem Poranka Wnet. A teraz przechodzimy do tego, co dzieje się teraz na świecie. Gościem w Poranka Wnet jest specjalista ośrodków studiów wschodnich, specjalista od spraw polityki międzynarodowej, Mateusz Chudziak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
I rozmawiamy o Turcji. W ogóle pewno jest jakiś alarm w ośrodku studiów wschodnich po tym, co zdarzyło się w Wielkiej Brytanii i jakie będą konsekwencje tego wszystkiego, co teraz się dzieje.
Znaczy, alarm jest jakby wśród specjalistów zajmujących się przede wszystkim Rosją. Tak? Ja zajmuję się polityką turecką, w związku z czym tutaj oczywiście jakby śledzimy też
ale
kontekst,
Turcja...
kontekst międzynarodowy. Jednak no, pod kątem tego, co jakie to ma konsekwencje dla samej Turcji, a w dalszym, przede wszystkim w dalszej kolejności chronologicznie, ale przede wszystkim jakby dla Unii Europejskiej.
Ale Turcja jest w tej rozgrywce globalnej jednym z ważniejszych zawodników. Z taką tezą pan się zgadza?
Jest istotna. W niej jest, oczywiście Turcja ma ambicje do tego, żeby stać się przynajmniej na skalę regionalną mocarstwem. Z tym różnie bywa, natomiast tak, ambicje są ogromne. Natomiast obiektywnie patrząc, tak, jest istotna i jest państwem, z którym przynajmniej w kwestiach regionalnych, czy powiedzmy rozmaitych rozgrywek pomiędzy światem, strukturami euroatlantyckimi, a Rosją, trzeba się liczyć.
Bo Turcja jest członkiem NATO, a logika sytuacji wskazuje, że jest bardziej partnerem w tej rozgrywce. Właściwie kogo? Rosji partnerem jest w rozgrywce na Bliskim Wschodzie? Czyim partnerem jest?
Tutaj w Turcja trochę lawiruje, bo pan redaktor jakby zaczął od rozumiem, aluzji do otrucia, domniemanego otrucia byłego pracownika GRU. I tutaj na przykład w tej kwestii Turcja stara się lawirować między Zachodem a Rosją. Rząd brytyjski jakby poprosił o pomoc, jakiś rodzaj mediacji z Rosją. Natomiast jeżeli chodzi o sam Bliski Wschód, Turcja przede wszystkim gra na swój własny rachunek, a fakt, że rozgrywającym w Rosji, w Syrii jest obecnie Rosja, powoduje, że Ankara musi się właśnie z Kremlem układać. To jest taka rzecz podstawowa, która też jakby i takiej polityce Turcji wobec Rosji też poniekąd sprzyja fakt, że w armii tureckiej w pewnych obszarach państwa znajdują się ludzie, którzy mają poglądy prorosyjskie. Prorosyjskie w takiej bardzo efektownej wersji, która na przykład w krajach Zachodu praktycznie w ogóle nie istnieje, a jest bardzo popularna w samej Rosji, to jest jakby zwolennicy ideologii euroazjatyzmu. pisma Aleksandra Dugina są dość szeroko tłumaczone na turecki, szeroko rozpowszechniane. I oczywiście nie jest to w skali społecznej jakby szerokie zjawisko, natomiast bardzo nadreprezentowane, przynajmniej w pewnych obszarach armii tureckiej. I to niewątpliwie sprzyja współpracy, bo jeszcze trudno mówić o sojuszu, ale współpracy Turcji z Kremlem.
Bo tutaj są i zbieżne, i rozbieżne interesy, podobnie jak Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, bo Amerykanie i Kurdowie, z kolei Turcy nie mogą się zgodzić na niepodległe państwo Kurdów.
No zgadza się, to jest ta ostatnia rzecz, to jest w Turcji przedstawiana i rozumiana w kategoriach obrony racji stanu. I oczywiście na Zachodzie jest nieporównywalnie większa sympatia dla Kurdów syryjskich, Kurdów spod znaku Partii Pracujących Kurdystanu, zarówno dla środowisk prawicowych, jak i lewicowych. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że to jest takie ugrupowanie, które łączy środowiska, które są sobie nawzajem na co dzień wrogie. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy dla środowisk o poglądach powiedzmy bardziej nacjonalistycznych, to jest taki Kurdowie w Syrii, to jest przykład walki o państwo, własne państwo narodowe, jakby ugrupowanie takiej silnej tożsamości narodowej, nacjonalistycznej i tak dalej. Dla środowisk lewicowych z kolei są, w końcu się pojawili gdzieś w świecie jacyś komuniści, którym wypada kibicować, którzy nie są tylko bandytami, tak jak w rozmaite ugrupowania o podobnej proweniencji w Ameryce Łacińskiej, czy na subkontynencie indyjskim, ale ludzie, którzy walczą z wcielonym złem w postaci państwa islamskiego, dżihadyzmu i tak dalej. Oczywiście to jest też jakby w pewnym stopniu efekt jakby celowej polityki, która ma na celu, celowej polityki prowadzonej przez Kurdów w Syrii, która ma na celu stworzyć takiego przekazu medialnego, że z jednej strony mamy dziewczyny w mundurach, takie amazonki, a po drugiej stronie ludzi z horroru, czyli dżihadystów, tak? To jest... Abstrahując w ogóle od realnego zagrożenia i tego, że powiedzmy, że radykalny wojujący islam jest złem, co, o czym się jakby Zachód raz po raz przekonuje, to im się udało i stąd jakby bardzo trudno jakby Turcji wytłumaczyć swój punkt widzenia, który polega na tym, że przede wszystkim Turcja, w Turcji planuje taki bardzo silny, jakby, nie chcę mówić dogmat, ale aksjomatem jest to, że Turcja jest jedna, jest niepodzielna, niepodzielny jest naród turecki, który oczywiście czasami jest nacjonalizm turecki odczytywany jako taki polityczny, obywatelski i tak dalej. I tak wynika z litery, powiedzmy, konstytucji, tak jak on jest zdefiniowany w konstytucji. Niemniej praktyka jest taka, że jest utożsamiany z etnicznym narodem tureckim. I tak jak są różne małe mniejszości, to one nie są groźne dla tożsamości tureckiej jako takiej, bo są sprowadzone do poziomu cepeli, natomiast tu Kurdowie już są groźni, tak? Kurdowie już są groźni, bo trudno jest być Turkiem, a Kurdem na drugim miejscu. Są tacy ludzie oczywiście, sporo ich jest, wśród Kurdów, których jest około 15 milionów, to jest trudne. I teraz dodatkowa sytuacja, w której oni mają swoją reprezentację polityczną, radykalnie lewicową, mimo że nacjonalistyczną, ale to w historii powiedzmy tej części Europy przynajmniej to nie jest żaden wyjątek, bo jak sobie przejrzymy, powiedzmy, nasz PPS i w ogóle w całej Europie Wschodniej to były takie ugrupowania, to się okazuje, że Turcja, która jakby ma taki dogmat o unitarności, o tym, że jest państwem scentralizowanym, narodowym, jakby jest pewną jednością narodu i państwa, republiki, to ma problem z takim ugrupowaniem, które jakby postuluje sprowadzanie polityki do poziomu lokalnych wspólnot, tak? Bo to jest inspirowane już teraz anarchizmem. Tak?
A zajrzyjmy na chwilę, jeżeli w ogóle to jest możliwe, w turecką duszę. Czy tam jest tęsknota do tego, co było wtedy, kiedy Turcja rządziła dużą częścią świata, do imperium tureckiego?
Niewątpliwie.
Ale czy to jest źródło inspiracji dla Erdogana?
Tak, tak, jak najbardziej. Jakby ideologia neoosmanizmu to nie jest też rzecz nowa, którą Erdoğan wziął nie wiadomo skąd. Ona jakby funkcjonowała mniej więcej od lat 50., 60. w rozmaitych środowiskach, które kontestowały świecką kemalistowską republikę. Środowiskach, które skupiały się wokół bractw sufickich, czyli powiedzmy islamu mistycznego, który nie był islamem oficjalnym podporządkowanym państwu. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że Turcy mają jakiś rodzaj tęsknoty tak za państwem, za Imperium Osmańskim i to się przejawia w popkulturze, w serialach, które też do nas docierają, ale jednocześnie też są republikańskimi nacjonalistami.
A gdyby przeprowadzić wolne, takie prawdziwe wolne wybory w Turcji, czy Erdoğan by wygrał te wybory, czy by je przegrał?
Wygrałby, tylko że sprawa i jakby większość, praktycznie wszystkie wybory parlamentarne, które się od 2002 roku w Turcji odbywały, były uczciwe. Tak naprawdę to ostatni raz sypano do urn w 1946 roku, w czasie, kiedy wygrała wówczas Kemalistowska Republikańska Partia Ludowa, a drugą była Partia Demokratyczna. Prawicowo-kemalistowska, tak nawiasem mówiąc, to tak. I kontrowersje były przy okazji zeszłorocznego referendum i one były, i to jest sprawa niewyjaśniona do tej pory. Natomiast ja uważam, że tutaj nie ma sytuacji, w której jakby dyskusja jest o tym, czy Erdoğan wygrałby, czy nie. Wygrałby uczciwie, tylko jest problem w tym, że i tutaj to się wiąże z niepokojem w kontekście zaplanowanych na przyszły rok wyborów połączonych parlamentarnych i prezydenckich. Być może się one wcześniej odbędą. To jest dyskusja cały czas na ten temat trwa. Czy w sytuacji, kiedy potrzebuje bezwzględnej większości, czyli 50% głosów plus jeden, wówczas nie dojdzie do oszustw?
To skoro jest popularny, to dlaczego tak wiele osób jest w więzieniach? Wiemy, jak wielu działaczy opozycji, dziennikarzy, urzędników państwowych trafiło do więzienia po tym słynnym zamachu stanu, który nie wiadomo, czy był zamachem stanu, czy też był inscenizowanym zamachem stanu.
Zacznę od jakby pierwszego pytania, czyli że jest popularny. Tak, jest popularny wśród tak mniej więcej połowy społeczeństwa. To się waha. 40% za kilka miesięcy potrafi dobić 49%, 51% i tak dalej. Wielu jakby głosuje też jakby nie tyle z konformizmu, ale też spotykam się z takimi postawami sam rozmawiając. Jestem Kurdem, ale Turkiem, o czym wspomniałem, że są tacy ludzie, ale na pierwszym miejscu Turkiem. Erdoğana nie znoszę, ale go szanuję i tak będę na niego głosował, bo nic lepszego nam się nie przytrafi. To jest jedna rzecz. I tutaj mamy jakby równo połowę społeczeństwa, która albo ideowo go popiera, albo czyni to z konformizmu, z jakby widząc w nim gwaranta stabilności. Druga połowa, która go szczerze nienawidzi. I tutaj i ta druga połowa jest bardzo głęboko podzielona, bo to są ludzie, jakby ja akurat skłaniam się ku temu, że zamach stanu był na serio. Pewne kwestie są pewnie jeszcze do rozstrzygnięcia, jaka siła była siłą wiodącą, czy to było faktycznie ruch Fethullaha Gülena, czy częściowo może kemaliści chcieli się pozbyć Erdoğana, bo to też nie jest wykluczone, czy doszło do jakiejś współpracy, a zostali wystawiani ci gülenowcy. No i jakby z tym wszystkim jakby wiążą się czystki, zamykanie ludzi w więzieniach, plus ostatnia rzecz, która jest jakby tutaj istotna, ten dogmat, którego się nie docenia na Zachodzie, w ogóle poza Turcją. Właśnie związany z tym, o czym powiedziałem na początku, w kontekście jakby rozumienia państwa tureckiego, narodu tureckiego, zagrożeń dla niego i ewentualnego oddawania głosu Kurdom, czyli tej reprezentacji Kurdów tureckich, która tak naprawdę reprezentuje jakby totalnie różną wizję świata, bo to jest jakby konflikt tak wizji antropologicznych, tak, z jednej strony państwo z wodzem, takim pasterzem, a z drugiej strony państwo, które jest inspirowane jakby, albo postpaństwo, które jest inspirowane jakimś kiedyś marksizmem, leninizmem, a dzisiaj ideami zachodniego anarchizmu.
Jest wielu dziennikarzy w tureckich więzieniach, tego obiegu wolnej informacji nie ma, to jest prawdziwa teza. Tylko tak, czy
bardzo
nie?
Jest ograniczony obieg wolnych informacji. Jakby około 70, co najmniej 70% mediów jest w rękach rządowych, natomiast jest do pewnego stopnia w internecie, w mediach społecznościowych. Część mediów też papierowych jest do pewnego stopnia niezależna.
Bo niezależność w mediach papierowych najłatwiej zachować, nawet łatwiej zachować tę niezależność w papierowych mediach niż w internecie. A na zakończenie, jak Polak pojawia się w Turcji, to może liczyć na sympatię czy antypatię?
Zdecydowanie na sympatię. Zdecydowanie. I tutaj jakby jesteśmy daleko, nie mamy napięku, nie graniczymy z Turcją. Nie, bo oczywiście jest pamięć na przykład wojen między Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim, natomiast jest bardzo duża doza sympatii dla Polaków.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Mateusz Chudziak, specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalista od spraw tureckich, absolwent stosunków międzynarodowych. I pracuje pan też na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, tak?
Tak, to jest jeden z obszarów jakby mojej działalności.
A tutaj, proszę państwa, zegar wskazuje godzinę 7:57. W poranku powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać na temat KGHM-u, a teraz i że rozmawialiśmy już na temat tego, co zdarzyło się w KGHM-ie. Posłuchajmy krótkiego fragmentu rozmowy z 2013 roku, rozmowa z Józefem Czyczerskim.
I w tym samym czasie KGHM robi wielką inwestycję w Kanadzie. Kupuje, jest to na pierwszych stronach gazet, KGHM globalną firmą, kupuje w Kanadzie za 10...
Tylko małe sprostowanie, panie Krzysztofie. KGHM nie kupuje w Kanadzie. KGHM zakłada 3 spółki w raju podatkowym, wyprowadza środki finansowe, to jest prawie 10 miliardów złotych do raju podatkowego i te spółki z raju podatkowego kupują aktywa Kwadry.
Tak, pan Józef Czyczerski, szef Solidarności w KGHM i członek Rady Nadzorczej KGHM-u powiedział, a teraz jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Kwestia zakupu złóż miedzi w Kanadzie powróciła w poranku wnet za sprawą pana Dzięby. Czy padła liczba, że KGHM na tej transakcji stracił 16 miliardów złotych? Ta liczba jest prawdziwa? Czy ktoś to już w ogóle policzył? A może to są zyski, nie straty?
Czy tak, jeśli chodzi o samą kwotę, to zależy, co pan Dzięba miał na myśli, w związku z tym, że my powinniśmy jakby rozgraniczyć dwa aktywa. Pierwsze aktywo, o którym mówimy, to jest tak zwany Afton Ajax, aktywa kupione w Kanadzie. To one były znacznie wcześniej, to jest rok 2010-11. I potem mówimy o inwestycji i kupieniu spółki Kwadra. I teraz tak, jeśli chodzi o Afton Ajax, to jest ten wątek, który tam chyba w audycji się przeplatał, mówiący o jeziorze, Indianach i tak dalej. To jest inwestycja, która była w tych latach 2010 bardzo mocno krytykowana przeze mnie w Radzie Nadzorczej i w ten czas pan minister ówczesny Grat złamał ustawę o komercjalizacji i nie powołał na kadencję 2011-14 przedstawicieli załogi. No i podjęto decyzję o dalszych zakupach, mam tu na myśli Kwadra. I na dzisiaj wielkość tych strat, niezysków, jak pan redaktor próbował sobie drwić, no to w księgach można mniej więcej do tego się zbliżyć.
Czy jest przeprowadzony rzeczywisty audyt? Czy są znane są intencje tych, którzy doprowadzili do takiego zakupu, właściwie wyprowadzenia miliardów złotych z KGHM-u?
I tu jest, panie redaktorze, problem. W związku z tym, że od momentu zmiany politycznej władzy wokół tych inwestycji zagranicznych polskiej miedzi odbywa się jakiś dziwny balet. Wiadomo, kto podejmował decyzje, przynajmniej ci, którzy firmowali te decyzje, ci ludzie zajmują eksponowane stanowiska, a firma boryka się z rozwiązaniem tych problemów, bo dzisiaj już wiemy, że Afton Ajax nie będzie mógł być uruchomiony, gdzie to było jasne już w 2010 roku, w związku z nie tylko tym problemem z Indian i jeziorem, które oni uważają za święte, ale było wiadomo, że kupując starą, wyeksploatowaną kopalnię, trzeba będzie poszerzać obszar pracy górniczej. Podjęto decyzję. Pan, bo to mówię o panu Wircie, został odwołany z funkcji prezesa. W tej chwili wykłada na Politechnice Wrocławskiej ekonomię górnictwa i się uśmiecha z tego wszystkiego i opowiada dyrdy mały, że jak on był, to ta inwestycja miała szansę na rozwój. Ona nigdy nie miała szansy na rozwój. Dzisiaj w księgach mamy spisane około 700 milionów złotych i nikt nikomu włos z głowy nie spadł. I to jest jakby słabość dzisiaj rządzących polityków i służb, które są za to odpowiedzialne, bo od samego początku było wiadomo, że to jest inwestycja i jedna i druga obciążona dosyć dużym błędem.
Od razu mówiono i nawet my w Poranku Wnet mówiliśmy, że to jest inwestycja skazana na straty, inwestycja niepotrzebna, którą poprzedzała inne działanie, mianowicie sprzedaż Polkomtela. To była też o tym nie mówimy, ale to jest ten skarb, którego teraz już spółki Skarbu Państwa nie mają w swoich rękach, czyli firma, która ma największe możliwości rozwoju w tym świecie technologicznym, świecie komórkowym, internetowym, wirtualnym.
I to jest ta firma, którą budowały podmioty polskie od samego początku powstania tej inicjatywy budowania komórkowej telefonii. No i się okazało właśnie te lata rządów pana premiera Tuska, że trzeba było to spieniężyć, przekazać, sprzedać prywatne ręce i co najgorsza wytransferować te środki za granicę, gdzie w ten czas poszukiwano, przypomnę, 200 milionów dolarów po to, żeby uratować Stocznię Szczecińską i jakby nie skierowano tych pieniędzy tutaj, gdzieś po Katarach szukano inwestorów, a tu poprzez raje podatkowe to wyszło i do dzisiaj nikt za to nie odpowiada. Zmienia się kolejnych prezesów w spółce, robi się jeden audyt, drugi audyt, powołuje się ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z przemysłem miedziowym. Oni zanim się nauczą, zanim się wdrożą te wszystkie elementy, to mija 6 miesięcy do roku, no i trzeba odchodzić z fotela i no, powołuje się nowych i ta zabawa trwa.
I nie umiemy, czy nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, kto, tak? Bo już co się stało, to wiemy, opisujemy od lat, ale teraz są pytania są o konkrety. Kto na tym zyskał, którędy te pieniądze, do czyjej kieszeni pieniądze wędrowały, kto po tych transakcjach mógł sobie pozwolić na życie na o wiele wyższym poziomie niż przed transakcją.
Najistotniejsze też, panie redaktorze, jest to, kto pozwolił, bo my wiemy fizycznie, kto wykonywał te czynności, ale to się nie mogło odbyć bez zgody politycznej na transfer tak dużych pieniędzy poza granicę Rzeczypospolitej. Kto pozwolił, że w tym momencie, gdy my jako Polska, jako przemysł Rzeczypospolitej potrzebujemy środków, transferujemy w tak niepewne interesy za granicę. I to jest pytanie, na które ja mam nadzieję, że uzyskamy odpowiedź nie tylko jako pracownicy polskiej miedzi, ale też jako Polacy.
Ale pan jest w Radzie Nadzorczej, to stawia pan prezesom KGHM-u takie pytanie i mówi, ma pan czas jeszcze 2 tygodnie na odpowiedź na to pytanie, albo miesiąc, albo 4 miesiące.
A ja musiałbym panu redaktorowi pokazać korespondencję, bo samo pytanie i sama dyskusja na Radzie Nadzorczej w pewnym momencie uznałem, że ona jest za mało. Zacząłem te pytania formułować na piśmie i kierować do zarządu. Tego tu już może zebrać się kilkadziesiąt, może nawet set stron takiej korespondencji, wymiany, jakby próby dojścia czy zmuszenia zarządu do tego, żeby sięgnąć w jądro tych decyzji. Kto za tym stał, dlaczego, co dzisiaj robi, gdzie się znajduje. I powiem ze smutkiem, mimo wymiany tej korespondencji, ja muszę też być ostrożny w tych wypowiedziach, w związku z tym, że jak pan redaktor wspomniał, jestem członkiem Rady Nadzorczej, nie mogę wpływać na akcje Polskiej Miedzi bezpośrednio, ale jestem w stanie, jeżeli taka potrzeba będzie, udowodnić, jak to było od 2010 roku do Anno Domini 2018 roku z mojej strony.
A czy teza o tym, że ci, którzy podejmowali decyzję, wiedzieli, że na końcu będzie strata, jest do obronienia, jest prawdziwym stwierdzeniem?
W moim przekonaniu tak, bo ja jestem w stanie, panie redaktorze, pokazać protokół Rady Nadzorczej z 2010 roku, gdzie po raz pierwszy stanął ten problem inwestycji kanadyjskiej Afton Ajax. I w Radzie Nadzorczej były bardzo znakomite postacie posiadające tytuły naukowe. I ja jeden byłem robotnikiem nie posiadającym tytułu naukowego. Jeżeli w dokumentacji, to jest na piśmie akt historyczny, ja piszę, że ta inwestycja nie może się udać i przy głosowaniu zapisuję zdanie odrębne i podpisując się imieniem i nazwiskiem w tym protokole, to pozostaje ogromny znak zapytania. To przedstawiciel pracowników widział zagrożenie, a pracownicy naukowi bardzo ważnych uczelni w Polsce nie widzieli?
I to jest pytanie, z którym pozostawimy słuchaczy, ale jeszcze jedna kwestia, mianowicie podatek. Został zniesiony ten podatek dodatkowy, który KGHM płaci, czy nie?
Panie redaktorze, pan wie, bo w paru audycjach na ten temat rozmawialiśmy i do dzisiaj ten podatek istnieje, mimo że już partia rządząca przekroczyła półmetek rządów i w kampanii obiecywała, że ten podatek zostaje zniesiony. Ostatnie pismo, które jest w tej sprawie, bo my tego tematu nie odpuszczamy, mówię tutaj o Solidarności, z 12 marca Ministerstwo Energii po naszej kolejnej interwencji do pana premiera Morawieckiego zbiera dane do tego, żeby odpowiedzieć na nasze pytanie, czy ten podatek ma negatywny wpływ na przemysł miedziowy. On ma i on zagraża funkcjonowaniu przemysłu miedziowego, biorąc jeszcze pod uwagę te wszystkie sprawy, które są związane z nietrafionymi inwestycjami w pirometalurgię, inwestycjami zagranicznymi, I tu za oceanem i w Europie. W związku z tym trzeba jak najszybciej podejmować decyzję, a nie zbierać kolejne materiały. My odbieramy jako grę na zwłokę i ja mam nadzieję, że to słucha ktoś ważny w Prawie i Sprawiedliwości i wreszcie uderzy pięścią w stół i powiedzie dość.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Józef Czyczerski, szef Solidarności, członek Rady Nadzorczej KGHM-u, był gościem Poranka w Net.